do 15 kosimy.
No właśnie, to teraz zaglądamy na pola wokół Gryfina, Wysoka Gryfińska, pan Edward Szczepanik. Panie Edwardzie, początek tygodnia, bardzo mokry, bardzo deszczowy. Ja powiem tak, już nawet nie w imieniu rolników, ale turystów ponarzekam trochę na tą pogodę deszczową. Przecież tak nie może być. No, wtedy, kiedy trzeba wychodzić w zboże, w pole i kosić i zbierać zboże, żniwować, no to wzięło się i rozpadało. Co pan na to, panie Edwardzie? Dzień dobry.
No, dzień dobry panu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tak, popadało, deszcz jest potrzebny, spadło w ostatniej dobie 42 litrów wody. Ta woda jest potrzebna, tylko nie tak gwałtownie, no i właściwie nie teraz. Dlatego, że jesteśmy na początku żniw i zbóż jarych, i jęczmienów ozimych, i przede wszystkim rzepaków. No ta pogoda przerwała koszenie.
A panu udało się zebrać?
Tak, zebrałem jęczmień jary, zebrałem jęczmień ozimy i zebrałem ponad 80% rzepaku. Ostatni dnia, więc sobota i niedziela, pracowaliśmy prawie do 24. I właściwie to, co zostało, te 20% rzepaku, to są rzepaki niedojrzałe. Gdzieś jakieś przy bagnach, pod lasem, przy drzewach.
On jeszcze dojrzeje?
Oczywiście, on dojrzeje. Jak będzie taka pogoda, to 2-3 dni i będzie dojrzały.
To było takie okienko pogodowe.
No takie okienko, kto nie wykorzystał, to dzisiaj stracił. Ja wiem, że niektórzy koledzy wjechali nawet w pszenicę, no bo wiadomo, że ten deszcz będzie miał wpływ na parametry pszenicy. Przede wszystkim liczba opadania spadnie i pszenice wcześniej siane, a więc w drugiej i w trzeciej dekadzie września siane, no to one już były dojrzałe, wilgotność była poniżej 14% i trzeba było w sobotę i w niedzielę kosić, a co stawić rzepak. No ale to już każdy wybiera, jak mu pasuje. Myśmy wybrali, że kosimy rzepak, a nie pszenicę, bo mamy większość pszenic późnych, a więc sianych po burakach i pierwsze pszenice sialiśmy w pierwszej dekadzie października.
Co, żeby złapać trochę tych dobrych parametrów troszkę?
Tak, żeby złapać dobrych parametrów.
Pszenic... Bo to potem w sprzedaży jest ważne, nie?
Tak, dlatego, że zwykle to bywa tak, panie dyrektorze, że handlowcy wtedy, którego parametru nie ma, to oni tego za ten parametr płacą albo nie płacą. W tym roku, w roku 2024 chodziło tylko o białko, a więc białko ponad 12,5%. Oczywiście najlepiej, żeby było 14,5. Liczba opadania nie ma większego znaczenia, bo wszystkie pszenice miały liczbę opadania. Ale podejrzewam, że w tym roku, poza białkiem, będzie potrzebna jeszcze liczba opadania. Jeżeli ona będzie tam niższa niż 240, to już będą całkiem ceny inne.
To zaraz do ceny jeszcze przejdziemy, panie Edwardzie. Widziałem tutaj, jadąc do pana, pszeniczka stoi. Miejscami taka lekko ciemnawa. To już jest jakieś ryzyko, czy to na razie wilgotność tylko większa?
Nie, no to już jest choroby grzybowe, panie dyrektorze. No, ja mam pszenice chronione na kłos praktycznie dwa razy. Mam pełną ochronę, wysoka półka. No ale ta pogoda, bo ona jednak była w ubiegłym tygodniu taka przekropna, te opady były bardzo małe, były to 1-2 mm. Właściwie ta woda, ona nie dochodziła do ziemi, ale na kłosie zostawała. I choroby grzybowe w wysokiej temperaturze i w takiej wilgotności, one się rozwijały. I zresztą jak się kosiło rzepak, to kombajnu z kurzu nie było widać, tak się kurzyło już, nie?
Czyli co, trzeba czekać i liczyć na bardzo dobrą teraz suchą pogodę, żeby szybko tę pszenicę zebrać.
Kto ma suszarnię, to prawdopodobnie będzie zbierał nawet 16-17% będzie suszył, bo chyba tak trzeba będzie robić, bo są odmiany, które bardzo szybko porastają i przy takiej temperaturze, dużej wilgotności, wysokiej temperaturze to porastanie będzie bardzo duże i w pszenicach, a w szczególności w życie i w pszenżycie. To pszenżyto to porasta bardzo szybko i może być tak, że w ciągu 7-8 dni zboże nie będzie się nadawało już do koszenia, bo kłos będzie normalnie zielony.
Wspomniał pan o cenach. Po ile teraz pszenice?
Niech się pan nie pyta o cenach, bo te ceny są zwariowane. Ja, jeśli chodzi o rzepak, jeszcze 2 tygodnie temu czy 3 sprzedałem po 2,265 za tonę.
Ubiegłoroczny?
Ubiegłoroczny. Ceny tegorocznego, ceny są, nie przekraczają 2080 zł i to trzeba jeszcze zawieźć do odbiorcy. Pszenice, żyto między 600 a 700, jęczmień między 600 a 700, pszenica 12% do około 800 zł. Panie doktorze, to są ceny poniżej kosztów produkcji. To są ceny poniżej kosztów produkcji. Jeszcze jak dodamy cenę buraków, która będzie tam oscylowała w granicach 30 euro, no to to rolnictwo średnio się będzie opłacić, jak to mój były wspólnik mówi, i nie wiadomo, czy nie będzie trzeba przejść na inne uprawy, może kukurydza, może słonecznik, może groch, może jakieś na poplony, może jakaś gryka, może tatarka, może facelia. No bo te podstawowe płody, które żeśmy dotychczas uprawiali, ich opłacalność, jeśli ta cena nie wzrośnie, no to będzie średnia.
Słabo. Panie Edwardzie, co robić w tej kwestii? Jaką strategię obrać? Przeczekać, przetrzymać, dosuszyć, niech to leży, poczeka na przełom roku?
Panie rektorze...
Nie ma mądrych, co?
Nie ma mądrych. Ten, kto ma gotówkę, kto kupił nawozy, kto kupił, ma zapasy środków chemicznych, nie będzie musiał kupować od nawet dużo materiału siewnego, to moim zdaniem powinien czekać. Ja nie podpisałem żadnego kontraktu ze zbiorów 2025. Co roku tak robię. Ja sprzedaję wszystko w pierwszym i w drugim półroczu następnego roku. Mam powierzchnię magazynową, trzymam. Dotychczas na tym nie straciłem. Może nie zarobiłem wiele, ale nie straciłem.
Pan wspomniał też, panie Edwardzie, bo przy każdej rozmowie z panem i z wszystkimi rolnikami szukamy takich dobrych rad, złotych metod, złotych środków. Co robić dalej? Próbować ograniczać koszty, czyli trochę może mniej nawozów, może czy na tym w ogóle można oszczędzić, czy na ochronie można oszczędzić, czy może wejść w jakieś inne uprawy?
Panie rektorze, tu nie można nikomu doradzać, to każdy musi się kierować tym, jakie ma warunki finansowe, jaki ma sprzęt, jakie ma grunty, co dotychczas uprawiał, co mu najlepiej wychodziło. Oczywiście trzeba szukać różnych rozwiązań, tak jak mówiłem wcześniej, może kukurydza, może słonecznik, może gryka, może jakieś inne uprawy, na przykład mój sąsiad uprawia na przykład dynię. No jest to uprawa bardzo korzystna, no ale wszyscy dyni nie możemy uprawiać, nie? Ale na przykład słonecznik możemy, kukurydzę właściwie możemy, tak, do wysokości nowogardu kukurydzę możemy na nasiona uprawiać, ale na biogaz możemy uprawiać, jest korzystna cena.
Biogaz może, no właśnie, może ciągle trzeba zagospodarować te nadwyżki zboża z przeznaczeniem na biopaliwa?
No panie rektorze, tak, no ale na biopaliwa to cena zboża się będzie wahała w granicach od 600 do 700 zł, to jest, wie pan, poniżej, tak,
jeśli jest żyto,
jakieś żyto gorszej jakości, przeżyto gorszej jakości, to tak, no ale pszenica, no przy takiej cenie, no to nie bardzo to widzę.
To jeszcze wróćmy do tej pogody, bo ostatnio rozmawialiśmy z panem Pawłem Janochem, który mówił, że to właściwie on się modli o taką pogodę przekropną, bo wtedy dobrze kukurydza rośnie, bo dużo trawy, no bo są zwierzęta, prawda?
No tak, bo kolega ma produkcję zwierzęcą, jemu zależy na tym, żeby masa rosła. Tak, no ale no, taki jest wybór, z tym, że ani od niego, ani ode mnie nie zależy, kiedy i gdzie ten deszcz będzie padał. Nie? Życzę mu, żeby mu deszcz popadał, żeby zebrał jak najwięcej siana, słomy, kiszonki i wydoił 11 tysięcy litrów mleka od krowy.
Panie Edwardzie, czy pan dojrzał też do jakichś może stada zwierząt tutaj w gospodarstwie?
Nie, na razie nie. I ja już jestem za stary na produkcję zwierzęcą. Wszystkie budynki inwentarskie przerobiliśmy na magazyny, no bo nie było koniunktury na produkcję zwierzęcą. Poza tym są problemy z zatrudnieniem do produkcji zwierzęcej. My jesteśmy tak blisko Szczecina, że nikt z młodych produkcji zwierzęcej nie chce sobie pracować, a starsi już no niestety poszli na emeryturę.
Nie mają
tak,
sił.
Prawdopodobnie jeśli następca mój zajmie się produkcją zwierzęcą, to w jakichś ograniczonych ilościach 10, 15, 20 sztuk, żeby wnuczki
wiedziały jak
wygląda krowa i osioł czy
owca.
Czy owca.
Tyle pan Edward Szczepanika. Będąc w jego gospodarstwie, miałem okazję wejść do najnowocześniejszego kombajnu zbożowego i porozmawiać z kombajnistą, panem Kamilem Lewandowskim. Dzień dobry. Panie Kamilu, po pierwszych zbiorach, co słychać na polu, jak się kosiło?
No różnie. Nierówno dojrzały rzepak jest suchy, jest i zielony całkowicie.
O sprzęcie niech pan powie, taki kombajn, jaka to jest szerokość tego tutaj?
1080.
To się header nazywa fachowo.
Tak, przyrząd żniwny.
Jak pan się w ogóle zabiera do roboty?
Na chwilę obecną mamy jeden z najnowszych kombajnów na świecie, bo nie ma innych już lepszych chyba, całkowicie zautomatyzowany.
Jak się w ogóle zaczyna, jak się przygotowuje sprzęt do
no
pracy?
Codzienne smarowanie, dmuchanie oczywiście rano, smarowanie sprzętu całkowite, tankowanie paliwa AdBlue. śniadanie, no i w pole.
Ale ta praca teraz to już jest taka trochę przyjemniejsza. Nie wiem, czy pan miał okazję kosić tymi starymi bizonami jeszcze, czy nie?
Tak, kosiłem jeden sezon taki jeszcze za młodych lat, bizonem, bez kabiny.
Tylko z daszkiem takim, tak?
Z daszkiem, a już później przyszedłem tutaj do pana Szczepanika na gospodarstwo, to siadłem na Lexiona 450, później siadłem na Lexiona 540, no i teraz jeżdżę Lexionem 8600. To już jest, największe kombajny są już większych, nie wiem, 8900 jest, ale to jest wszystko to samo, tylko silnik się różni, że jest tam, nie wiem, 700 koni. My mamy chyba tam 450 bodajże, około 500.
To ile w godzinę pan jest w stanie skosić?
Znaczy tutaj, tu steruje kombajn w większości i on tam zadaje mi tam pytania, znaczy możliwości ustawienia, że chce maksymalnie być wykorzystany. No to tak wychodzi gdzieś około 5 hektarów na godzinę.
Na godzinę.
W zależności od warunków zboża. Teraz kosiliśmy rzepak, to wychodziło jakieś 5,5 hektara, 5 hektarów w niektórych miejscach suchych, a w tym zielonym, no niestety.
Wolniej wtedy?
Bardzo wolno, no bo nie przerobi zielona masa. Szef jeździł, sam widział. Duża masa idzie, bo to jednak 10 metrów, ponad 10 metrów musi przerobić.
Pan mówi, że teraz kombajn to sam jedzie, sam podpowiada? Jak tak. To jest? Pan co robi? Kieruje tylko, czy co?
Znaczy
słucha radia? Radia Szczecin?
No co, no kupił szef kombajn taki, no, mamy nawigację w nim, że sam prowadzi, mamy autopilota. No to jest ten CMOS Automatic, no co, no on jedzie, pilnuje straty, bo mamy wyposażony kombajn w kamery strat, kamery zbiorniku, czy nie ma połówek, nie ma zabrudzenia i on analizuje sobie sam kombajn,
no.
Analizuje, czy by chciał sobie czyściej, czy zrobić troszeczkę brudniejsze, a przyspieszyć, to jest... Wszystko takie kwestia w polu.
No dobra, ale wjeżdża pan w rzepak na przykład po zbożach, to musi pan coś poprzestawiać w tych parametrach, określić uprawę, no bo tam są te sita, prawda, i tak dalej,
no,
i tak
wszystko,
dalej.
Ja tylko wpisuję z rzepaków, wpisuję pszenicę tam jara, czy pszenica ozima, czy tak samo jak jest jęczmień jary, czy ozimy i on się sam przestawia. A zewnętrznie muszę tylko kosy ściągnąć z rzepaku, bo mamy też stół wario, także tylko kosy ściągam. Naciskam guzik i on się sam składa do transportu i składa się, przestawia się sam cały do zbóż.
To tak ten header teraz jak tutaj sobie stoi, to co, pan tylko podjeżdża, robi klik, klik?
I... Nie, no podjeżdżam, zapinam wałek, hydraulikę i w komputerze włączam mu rzepak i on się rozsuwa do rzepaku, bo on jest też w pełni zautomatyzowany, unowocześniony całkowicie.
Jak tak patrzę, to kiedyś ten poczciwy bizon z Płocka, to on był tak jak połowa tego.
No 4 metry bizon.
4 metry.
4 metry. Ja miałem innego gospodarza możliwość pojeżdżenia trochę kombajnem, takim bizonem. No a tutaj u pana Edwarda miałem tę możliwość, starszy model, nowszy model, a teraz najnowszy model. Także przesiadałem się tak, w sumie to jest trzeci kombajn, którym tutaj jeżdżę. Także troszeczkę inaczej.
Czyli tak
to,
wraz z postępem można powiedzieć.
Tak jest, tak. Może tamte modele się troszeczkę nie różniły tak za wiele, ale ten jest nowszy od tego, co jeszcze poprzednio mieliśmy, także...
Tutaj co, musi pan to trochę poczyścić, wyczyścić tak z tych resztek tego rzepaku, czy co?
Wczoraj to taki brudny jest, bo no niestety deszcz nas zgonił, nie zdążyliśmy nawet ogarnąć go. No tak, później no co, jak będzie pogoda obecnie, sprężarka, obdmuchamy, przygotowanie i później tylko co, szef powie, no i jedziemy w pole.
Czekacie na pogodę lepszą.
No tak, no nie ma innego wyjścia.
Słuchajcie panowie, a będzie tak jak w jednym z amerykańskich filmów, że kombajny same wyjeżdżają i wracają?
Już
będzie
są.
Tak?
Już są.
Już są.
Już są. Byliśmy na szkoleniu klas i klas już to ma, że wjeżdża, zaprowadzają maszynę na pole i maszyna jeździ po polu, a właściciel siedzi przed laptopem i widzi. No tak, bo teraz mamy się w buraka tutaj u pana Szczepanika, że siejemy z RTK, to jest geodezyjna nawigacja, ona się do 2 centymetrów tylko różni. Jak objadę pole, to ten ciągnik stamtąd nie wyjedzie, jak mu zrobię obrys, on stanie przed końcem i tyle. No mamy też sprzęt, jeżeli chodzi o ciągniki, mamy sprzęt i mamy section control w siewnikach, także w opryskiwaczach.
No to będzie tak, że pan Edwardski za parę lat będzie siedział w biurze i tylko
ja
klik,
nie.
Klik.
Ja już nie, panie redaktorze.
Może pan Kamil, kto wie. I następca, jak pan mówi, panie Edwardzie.
Postęp, do tego kombajnu
technologia.
Prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie można wmontować taki komputer, że będzie sam jechał i właściwie to on już tak jak wjedzie, jest ustawiony,
to sam
na
jeździ.
GPS-em ustawiony, to jedzie, on już tylko patrzy na... na monitor, co tam się pokazuje, bo mogą jakieś uwagi być, bo on musi śledzić ciągle operator komputer, nie?
Panie Kamilu, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, ostatnio nawet w radiu o tym mówiliśmy, a zwierzyna, która czysta się gdzieś tam chowa?
Nie ma dzika. Ja drugi rok jeżdżę tym kombajnem dużym i nie widziałem dzika ani w rzepaku, ani w zbożach. Wilki, tak.
Gryfina?
No i nawet bardzo blisko nas tu są wilki. I nawet wczoraj tutaj, gdzieśmy kosili rzepak, bośmy tak z szefem pojeździli po polach.
To wilki wyjadły albo wypłoszyły tą zwierzynę, kto nie wie.
No ze starych czasów się jeździło to w rzepaku, było bardzo dużo jeleni, dzików, to ogrom był. No i straty jakie były wielkie, przecież no to była masakra. Teraz rzadkość. No wczoraj jeździłem z szefem, tośmy widzieli przy rzepaku pszenicę zniszczyły troszeczkę. A w rzepaku nic, nawet nie weszły.
Czekamy więc na lepszą pogodę i na to, żeby żniwa mogły ruszyć już pełną parą, by jakość ziarna była odpowiednia, a rolnicy mogli otrzymać za nie godziwą cenę. Za chwilę natomiast powrócimy do rozmowy z panem Pawłem Janochem. Jego gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Ma to takie plusy, że gros zboża, jeśli nie całe, jest przeznaczane na pasze dla zwierząt. Można więc powiedzieć, że to gospodarstwo może i ma wiele różnych zmartwień, ale pewnie cenami zboża w skupie w ogóle się nie przejmuje.